dom Pallottiego. Przy wspólnym stole zasiądą duchowi synowie i córki świętego Wincentego Pallottiego, a rozmawiać będą o dziedzictwie gorliwego kapłana rzymskiego, o pallotyńskim charyzmacie, dziele zjednoczenia apostolstwa katolickiego, pracach podejmowanych przez kolejne pokolenia pallotynów i pallotynek. Dom, w którym drzwi są zawsze otwarte.
Czy macie takie wrażenie, że dopiero co mnie słyszeliście? Jak ten czas szybko leci. Grudzień. 2. 22 dni do Wigilii Narodzenia Pańskiego, 29 do Nowego Roku, 4 do wspomnienia świętego Mikołaja. Swoją drogą, ciekaw jestem, jakie prezenty przygotowaliście dla najmłodszych. Bo ja, szukając prezentów dla dzieci, które są w mojej rodzinie, natrafiłem na ranking 10 najlepszych i o dziwo, nie są to telefon komórkowy, smartwatch czy inne gadżety, ale uwaga, klocki. Swoisty powrót do przeszłości. Jak co czwartek, witam się z wami, ja Bartek Kasprzyk i otwieram wam drzwi szeroko na oścież do domu Pallottiego, gdzie już rozgrzany kominek, ciepła herbata i dobre, wartościowe, grudniowe słowo, ufam, rozgrzeją wasze serca. A naszym gościem w studiu na Skaryczewskiej w Warszawie jest ksiądz, prezbiter archidiecezji warszawskiej, dobry kaznodzieja, którego homilię możemy odsłuchać w naszym cyklu Poniedzieli, który znajdziecie na naszym Facebooku, na stronie internetowej radia i na kanale YouTube naszego gościa Drzewo Czuwające. Autor niesamowicie wartościowych i wiele uczących artykułów na portalu Aleteja oraz kilku pozycji, między innymi tej najświeższej sprzed kilku dni, na której się dziś skupimy, prywatnie mój dobry znajomy, ksiądz Michał Lubowicki. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór, Bartku.
Co ty na to? Klocki jako prezent dla dzieciaków. Nie za bardzo staroświecko, nudnie.
Klocki koniecznie drewniane. Drewniane. Za łatwo się ich nie łączyło, żeby można z nich było wszystko zbudować.
Coraz częściej są takie powroty do takich, nazwać można archaicznych jakichś przedmiotów, czy w ogóle nawet chociażby imion dla dzieci. Powrót do przeszłości, ciekawa sprawa. Nawet jako prezent. Jak wspomniałem, jesteś autorem wielu dobrych tekstów i pozycji, między innymi tej najnowszej, którą trzymam w ręku, Nocą szukałam. Są to rekolekcje maryjne. Książka, jak napisałeś, ma być
pomocą w odbyciu rekolekcji, takich prywatnych, osobistych. Mogą to być rekolekcje adwentowe, ale można je odbyć w dowolnym momencie roku. To propozycja, żeby przez 28 dni, czyli tyle, ile maksymalnie może trwać adwent, tegoroczny jest chyba o dzień krótszy, codziennie spotkać się ze Słowem Bożym, z fragmentami Pisma Świętego Nowego Testamentu, które mówią o Maryi. Zebrałem w tej książce na te 28 dni, rozpisałem wszystkie te fragmenty, w których w jakikolwiek sposób pojawia się Maryja, po to, żeby ten czas z nią spędzić, żeby zobaczyć, co ona nam pokazuje, co możemy w Słowie Bożym usłyszeć, zobaczyć, patrząc przez pryzmat jej osoby, a przede wszystkim, żeby obudzić w sobie tę podstawową, najważniejszą dla chrześcijanina postawę, czyli postawę oczekiwania.
Postawę oczekiwania. Jest to książka skierowana do jakiejś konkretnej grupy, czy do wszystkich?
To jest książka skierowana do tych, którzy mają takie poczucie, doświadczenie nieraz, że zależy im na Panu Bogu w ich życiu, że Go szukają, że chcieliby Go spotkać, że chcieliby z Nim iść jakoś pod rękę przez swoją codzienność. A tak jak oblubienica w Księdze Pieśni nad Pieśniami, skąd zresztą zaczerpnięty jest tytuł książki, nieraz odnajdują w sobie taką skargę, którą ona tam wypowiada. Nocą szukałam umiłowanego mej duszy, szukałam go, lecz nie znalazłam. I jak dobrze pewnie pamiętasz, w Pieśni nad Pieśniami jest tak, że ona go szuka raz bardziej i gorliwie, raz mniej, ale w końcu to on ją odnajduje. I te rekolekcje, ta książka zawierająca te, nazwijmy to rekolekcje, ma być pomocą właśnie w takim wzajemnych poszukiwaniach Pana Boga i człowieka. Dla każdego, kto chciałby się odnaleźć i zostać odnalezionym.
Adwent w pewnym sensie, jak napisałeś, jest najbardziej chrześcijańskim okresem roku liturgicznego. Streszcza istotę doświadczenia naszej wiary. Kim jesteśmy, tak?
Jesteśmy ludźmi, którzy czekają. Na każdej mszy to mówimy. Zaraz po jej kulminacyjnym, można by powiedzieć, punkcie, nie? Po przeistoczeniu. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekujemy Twojego przyjścia. To wszystko, czym żyjemy, to wszystko, co robimy, ma sens właśnie w perspektywie tej obietnicy Jezusa, że On przyjdzie, że On wróci, że mamy na kogo czekać. Nasze życie nie jest zawieszone w próżni, sens naszego życia, nasze szczęście nie jest uzależnione od tego, czy osiągniemy te doczesne cele, które sobie wyznaczamy, o które nieraz zabiegamy z taką energią, z takim wysiłkiem, tylko nasz cel, nasz sens naszego istnienia, nasze szczęście jest zakotwiczone w tym, który ma przyjść, który obiecał, że przyjdzie, na którego czekamy. Dlatego Adwent jest taki ważny, bo nas odświeża w nas tę postawę, odświeża w nas tę pamięć o tym, że jesteśmy ludźmi czekającymi.
Postawę, którą warto praktykować nie tylko w czasie tych niepełnych 4 tygodni zwanych Adwentem, ale w trakcie właściwie całego swojego życia. O czym też na samym początku czytamy w książce. O pomyśle króla Zygmunta, słów kilka. Jak to było z tym kolegium rorantystów? I dlaczego tak krótko, chociaż długo?
Każdy, kto był na Wawelu w Krakowie, w katedrze wawelskiej, na pewno został przez przewodnika zaprowadzony albo sam poszedł do kaplicy zwanej Zygmuntowską. Pamiętamy, że król Zygmunt Stary budował tę kaplicę w takim nowoczesnym wówczas stylu, tak, renesansowym, żeby zrobić wrażenie na swojej przybywającej z Włoch małżonce, królowej Bonie. Ale Zygmunt miał jeszcze jeden zamysł. On miał właśnie taką głęboką świadomość, głębokie przekonanie o tym, jak bardzo ważna jest ta adwentowa postawa oczekiwania. Kiedy kaplica zygmuntowska została już zbudowana, to król ufundował przy niej tak zwane kolegium rorantystów, czyli księży duchownych, których zadaniem było odprawianie w tej kaplicy codziennie o świcie mszy roratniej, ale codziennie, nie tylko w Adwencie. Mogło być tak, że o północy zaśpiewano uroczystą mszę pasterską przy konfesji świętego Stanisława, a za kilka godzin ksiądz dreptał do kaplicy zygmuntowskiej, żeby odprawić roraty. Wracał kapłan z kaplicy zygmuntowskiej w poranek wielkanocny po roratach, i mijał się z procesją rezurekcyjną. Przez cały rok na okrągło, oprócz Wielkiego Piątku, kiedy się w ogóle Eucharystii nie sprawuje, codziennie msza adwentowa o Matce Bożej, msza roratnia. Przez 250 lat prawie tak było, tyle trwało to kolegium ufundowane przez króla Zygmunta. Miał takie przekonanie w sobie, że dobrze, żeby było w Polsce, czy w ogóle w Kościele, bo być może było to jedyne takie miejsce, żeby było takie miejsce, gdzie się nieustannie czeka, nieustannie się przypomina o tym oczekiwaniu.
Myślisz, że dzisiaj zdałoby to, miałoby to jakąś rację bytu, jeśli cały czas byłoby, miało być to kontynuowane?
Wydaje mi się, że to był pomysł na tamte czasy, że to był pomysł wynikający z pobożności, z jakiegoś sposobu myślenia tego konkretnego człowieka, jakim był król Zygmunt. I nie zawsze jest dobrym pomysłem odgrzewać, tak kolokwialnie mówiąc, pomysły z przeszłości, nie? Naśladować je toczka w toczkę, dokładnie tak jak kiedyś były wymyślone czy przeprowadzane, ale myślę, że ten pomysł króla Zygmunta może być dla nas dobrą inspiracją, no właśnie, do działań, które podejmiemy na swoją miarę, żeby tę postawę oczekiwania w sobie nosić, rozbudzać ciągle na nowo. Myślę, że to doświadczenie, przez które każdy z nas kilka razy w życiu przechodzi, jakiegoś takiego kryzysu wiary, kryzysu modlitwy, ono jest zawsze przede wszystkim o tym, że ja tracę z oczu tę perspektywę, że mam na kogo czekać, że w tym wszystkim nie chodzi o coś, ale o kogoś.
Skoro jesteśmy przy Adwencie, a właściwie w Adwencie, dokładnie rok temu na Aletei pojawił się krótki, treściwy artykuł twojego autorstwa o tematyce adwentowej. Nie wiem, czy pamiętasz. W każdym razie padły tam takie ciekawe i myślę, że jeszcze bardziej aktualne dziś zdania. Zacytuję. Nie widzę i nie słyszę, bo nie patrzę i nie słucham. Szron na liściach szybciej dostrzegę na zdjęciu w mediach społecznościowych niż na własne oczy. Cisza zapadającego wieczoru nie przekaże mi wiadomości o tym, który w niej do mnie milczy, bo ja nie zatrzymam się nawet na chwilę, by jej posłuchać. Tyle mnie zajmuje, tyle bzdur. Jestem tak zmęczony, po części na własne życzenie. I dalej, Adwent to czuwanie. Czuwanie to także uważność. Uważność na to, co tuż za krawędzią ekranu, za progiem przed nosem. Uważność dziś. Nie widzę i nie słyszę, bo nie patrzę i nie słucham. Jesteś jak Pallotti. On swoim myśleniem i wyobrażeniem dotyczącym zjednoczenia apostolstwa katolickiego 200 lat temu wyprzedził sobór. Ty rok temu wyprzedziłeś, ośmielam się to powiedzieć, synod. To nad czym dziś pochyla się, mianowicie słuchanie. Jak to jest z tym słuchaniem dziś? Bo chyba bardziej wolimy, gdy nas słuchają, pomijając oczywiście radio.
Zdecydowanie za bardzo się ośmieliłeś. Nie mam takiego poczucia, żebym wyprzedzał synod czy cokolwiek. Raczej wlokę się w ogonach za Panem Bogiem, który mnie uczy słuchania, choćby przez to, że to On mnie ciągle słucha w każdym momencie, kiedy łaskawie zechce się do Niego odezwać. Tak naprawdę przekazujemy innym to, co sami dostaliśmy, to, co sami weźmiemy od Boga, to możemy dać innym. Także właśnie tę zdolność słuchania, tę uważność, tę czułość, wrażliwość, którą możemy ofiarować człowiekowi obok nas. Do tego pewnie potrzebne jest takie zatrzymanie, nie? Takie odsunięcie trochę tego wszystkiego, co nas rozprasza. Naszych aplikacji, telefonów, internetów, wszystkiego, czym się nie bombardujemy na co dzień. Wyjście na spacer, tak, popatrzenie na ten szron na liściach, na zamarzające kałuże. No to jest takie bardzo potrzebne doświadczenie. Jasne, że różnie bywa z tym, na ile możemy sobie na nie pozwolić. Pośród naszych obowiązków, naszego codziennego, zabieganego życia, ale myślę, że warto o takie momenty zawalczyć i Adwent, znów Adwent, to jest dobra okazja na to, żeby się nawet trochę zmusić na początku do takich momentów wyłączenia, wyciszenia. Na miarę naszych możliwości, nawet jak to będzie kilka minut dziennie. Nie? Że odłożysz telefon, zgasisz komputer i staniesz sobie przy oknie nawet, nie? Popatrzeć, co za nim jest, to już jest coś. To już jest jakaś taka przestrzeń ciszy, milczenia w tobie, którą Pan Bóg będzie potrafił zapełnić. On już ma na nią pomysł.
Oczywiście. Warto więc w Adwencie, ale i nie tylko, zatrzymać się. Tak zwyczajnie wyłączyć telefon. Nie na długo, chociaż na chwilę. Zamknąć drzwi i wyjrzeć przez okno, albo po prostu wyjść i wsłuchać się w siebie, wsłuchać się w świat i wsłuchać się w to, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. Nie wiem, czy wy, drodzy słuchacze, zauważyliście, ale to, co jednoczy naszych czwartkowych gości, a raczej domowników domu Pallottiego, to fenomen zauważenia, że dziś my ludzie 2021 roku, albo szerzej 21 wieku, nie potrafimy słuchać. Jedyne, co pociesza, to fakt, że coraz więcej ludzi słucha nas, Pallotti FM. Pallotti rozbudzał wiarę wśród ludzi na masę sposobów. Sposoby były przeróżne, dostosowane do czasów, do potrzeb. Wykorzystywał do tego przeróżne środki. Jak dziś możemy dawać innym Pana Boga w tym, może nawet nowym świecie.
Domyślam się, że te wieczorne rozmowy polegają głównie na tym, że to ty jako redaktor przepytujesz gości, ale ja odpowiem ci pytaniem. A jak ty dostałeś Boga? W jaki sposób? Kto ci przekazał Boga? Kto ci dał doświadczenie spotkania z Nim? Nawet nie chodzi o to, żebyś teraz na głos na antenie o tym powiedział, ale to jest klucz do wszystkiego. Tak jak dostałeś, tak przekaż. Takiego Boga, jakiego poznałeś dzięki czyjemuś pośrednictwu, komuś, kto cię nauczył modlitwy, kto ci włożył do ręki Pismo Święte, coś w nim wytłumaczył, może jakąś książkę. Tak samo przekaż go komuś innemu. Najprościej. Nie chodzi o jakieś nowe techniki. My dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy wierzą ogromnie w technikę, nie? Żyjemy otoczeni techniką. Jak coś przestanie działać, to jesteśmy sparaliżowani, nie wiemy, co się dzieje. To jakiś czas temu, nie? Przeżywaliśmy godziny grozy, jak Facebook się wyłączył.
Co to się działo?
Nie chodzi o technikę. Nie chodzi o technikę. Chodzi, zwłaszcza w tym przypadku, o treść, o tego, kogo przekazujesz. Bo on jest naprawdę mocny. Jemu pierwszemu zależy. Jak będziesz ty go próbował przekazać, to on już zadba o to, żeby to się udało.
O poprawny przekaz.
O poprawny, skuteczny. Skuteczny znaczy skuteczny w naszych kategoriach, nie? To nie musi być tak, że jak komuś próbujesz dać coś Bożego, to od razu zadziała i od razu będziesz się cieszył owocami i przypniesz sobie medal, nie? ewangelizatora tysiąclecia. Nie, może być tak, że długo albo nigdy nie zobaczysz owoców tego, co dajesz, ale zawsze jak dajesz miłość, jak dajesz nadzieję, jak dajesz wiarę, to to się nie zmarnuje. W perspektywie wieczności, tego, na kogo czekamy, to nigdy nie jest bez sensu.
Niech to wybrzmi. Dawać miłość, dawać wiarę, tak jak to otrzymaliśmy i otrzymujemy. Za cenną, budującą, niezwykle wartościową rozmowę dziękuję. Naszym gościem był ksiądz Michał Lubowicki. Zachęcamy Was do słuchania jego homilii na naszym Facebooku i do subskrypcji kanału Drzewo Czuwające na YouTube, by być świeżym w tym, co ksiądz Michał do nas mówi. I żegnamy się z Wami.
Dziękuję uprzejmie za rozmowę, Bartku.
Dbajcie o siebie, uważajcie i ciepła Wam życzymy. Zostańcie jeszcze chwilę w domu Pallottiego. Spokojnego wieczoru i dobrej nocy.